Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 3 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Apele Jana Pawła II o sprawiedliwość w Ziemi Świętej, a konkretnie o prawo do ojczyzny dla Palestyńczyków i Żydów, to temat dzisiejszej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Nadamy też wywiad księdza Tadeusza Cieślaka z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem z Białorusi, który uczestniczy w łagiewnickim Kongresie Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.
W Krakowie Łagiewnikach trwa drugi Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia. Dziś jego uczestnicy złożyli wizytę w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz. Modlili się tam o pokój i miłosierdzie dla świata. Jest to, jak podkreślają organizatorzy, rys pokutny kongresu, który z zasady jest świętowaniem, jednak w świadomości istnienia zła, wobec którego objawia się Boże miłosierdzie. Natomiast w programie obrad przyszedł czas na świadectwa. Dzielił się nim m.in. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi.
Urodziłem się na Białorusi, byłem w Związku Radzieckim. Urodziłem się za czasów ateistycznego reżimu, kiedy nic nie wskazywało na to, że mogą przyjść jakieś zmiany, że przyjdzie wolność. Ale wiele razy w swoim życiu doświadczyłem po prostu jakiejś nadzwyczajnej łaski Bożej, nadzwyczajnej opieki. Wydawało się, że nic już nie może się stać, a nagle można było realizować coś. I kiedy byłem studentem, i w Grodnie, i potem w Leningradzie na Politechnice, i kiedy pracowałem księdzem, a szczególnie kiedy zostałem biskupem. Taki czerwony kościół w Mińsku jest, kościół świętych Szymona i Heleny. Więc trudno było w Mińsku być bez kościoła. Jeden kościółek maleńki na Kalwarii, na cmentarzu. Staraliśmy się o zwrot tego kościoła, w żaden sposób niemożliwym jest. Wydawało się, że nigdy jego nam nie oddadzą. I odprawiam mszę świętą w drugą niedzielę wielkanocną. Przy kościele tym ludzie stoi masa. I taka myśl przyszła podczas mszy, mówię, ksiądz proboszcze, czy monstrancję masz? Mam. A po co? Dałem jeszcze jedną hostię, konsekrujemy więcej i robimy procesję po mszy świętej. Dzisiaj przecież jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, chociaż oficjalnie nie było to ogłoszone, jednak u nas to... Ludzie to nabożeństwo mieli do Miłosierdzia Bożego od bardzo dawno i to kult mocny był. I więc mówię, ale nie baldachimu, nie nic nie ma. Idziemy procesją. Dookoła tego kościoła weszli, wiadomo, ludzie na nas patrzyli tak, co to za procesja taka idzie. 3-4 dni przeszło, telefon z Mińska, proszę zabierać kościół. No po prostu wyraźny znak. Wyraźny znak, że Miłosierdzie Boże, działało. Nie było innej mocy, zdaje się, działało.
A dzisiaj?
Dzisiaj też działa. Dzisiaj po prostu zawierzam wszystkie sprawy Miłosierdziu Bożemu. Zawsze modlę się i do Matki Bożej Ostrowramskiej, Matki Miłosierdzia. Tam poszedłem do seminarium, z seminarium przyszedłem, tam pracowałem i jakoś tak bardzo mocno związany. Ale widzę, że to miłosierdzie po prostu idzie z tej ostrej bramy tak prosto na wschód. I byłem uczestnikiem tych procesów. To, że rozwalił się Związek Radziecki, to, że pękł ten cały system po trzech pokoleniach, po biblijnych trzech dniach, bo nie wiem, jak długo dzień u Boga trwa. Co to jest? Jawny znak Bożego Miłosierdzia, który jest nieograniczony, nieskończony. I dzisiaj w nowej tej sytuacji, w której znalazł się współczesny człowiek, trzeba zawierzyć Miłosierdziu Bożemu. Bo dzisiaj nie ma komunizmu, ateizmu, ale masa innych izmów. Sekularyzm, liberalizm, moralny relatywizm i tak dalej. I w tej sytuacji człowiek zostaje bez jakiegoś fundamentu. Kiedy mówi, że stracił nadzieję. Dlaczego stracił nadzieję? Nie dlatego tylko, że może zarabia mało, że może jakieś nieszczęście go spotkało, ale przede wszystkim, że nie ma tego fundamentu duchowego. On buduje tylko na przesłankach materialnych, a z tego nic nie wyjdzie. I dzisiaj znowu trzeba zwracać się do Miłosierdzia Bożego. Temat, że Miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei, akurat jest tak w dziesiątkę trafiony.
Ja bym jeszcze prosił po parę słów takiej zachęty do wiernych na Białorusi, by ufali Miłosierdziu Bożemu, mimo tego, że jest kryzys, mimo tego, że perspektywy nie są zachęcające.
Obecny rok duszpasterski na Białorusi poświęcony też Miłosierdziu Bożemu. I akurat temat jego jest, że Miłosierdzie Boże jedyną nadzieją dla świata, więc mamy taką zbieżność. Nie wiedzieliśmy, że taki temat będzie, ale coś nam tam z góry podpowiedziało o to. i staramy się ludziom powiedzieć, że rzeczywiście no, trudno jest na pewno, ale trzeba przeżyć ten trudny czas. Ta ekonomiczna ta sytuacja trudna i inflacja i tak dalej, to jeszcze raz pokazuje, że nie patrz człowieku tylko w tą ziemię. Nie troszcz się tylko o te rzeczy materialne, chociaż ważne są, bo człowiek każdy chce żyć dobrze, ale pamiętaj, że nad tymi rzeczami są jeszcze inne rzeczy. I ten rok Miłosierdzia Bożego i konferencje, które przeprowadziliśmy, i peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po dekanatach, inne nabożeństwa, no pokazały, że ten kult dalej się rozwija, że ludzie sami lgną do Miłosierdzia Bożego. Zdziwiony byłem kilka razy, przychodzę do katedry jakoś tak około 3 godziny, nie wiem, grupka młodych ludzi, studentów, oni sami przyszli razem, wspólnie, odmawiałem koronkę do Miłosierdzia Bożego. No coś ich tam przyprowadziło. Student, no dzisiaj o czym tam myśli, zupełnie inne coś w głowie, znaczy on tam przyszedł, znaczy czuje wewnętrznie tą potrzebę, że to Miłosierdzie Boże jemu jest potrzebne.
Z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pokój w Ziemi Świętej i sprawiedliwość dla wszystkich jej mieszkańców były stałą troską Jana Pawła II. Kiedy w styczniu 1988 roku w rzymskiej siedzibie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech odpowiadał on na pytania dziennikarzy, jeden z nich, Tunezyjczyk, nawiązał do wiadomości, która nadeszła właśnie z Jerozolimy. Chodziło o użycie przez izraelskich żołnierzy gazów łzawiących wobec Palestyńczyków w meczetach. Papież przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej, gdy chodzi o poszanowanie zarówno świętości Jerozolimy dla wyznawców 3 religii monoteistycznych, jak też prawa narodów do ojczyzny.
Tutti i popoli devono avere.
Wszystkie narody muszą mieć równe prawa. Głęboko odczuwam tę rzeczywistość, która nazywa się Holokaustem Shoah. Pochodzę z kraju, w którym te rzeczy zostały brutalnie urzeczywistnione podczas II wojny światowej. Było to ludobójstwo. Zabijano ludzi tylko dlatego, że byli Żydami, że należeli do tego narodu. A zatem odczuwam głęboko, że ten naród ma prawo. Ale są też prawa innych narodów, bo istnieją inne narody, jak na przykład naród palestyński. W Stanach Zjednoczonych na spotkaniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej jasno powiedziałem, że Stolica Apostolska popiera ich prawo do posiadania własnej ojczyzny, ale jednocześnie popiera to samo prawo narodu palestyńskiego, arabskiego, do posiadania własnej ojczyzny. Rozwiązanie musi być dwustronne. Opinia światowa oczekuje udziału obu stron. W tym przypadku obecność strony żydowskiej jest co najmniej równie ważna jak obecność strony muzułmańskiej, strony arabskiej. Obie te strony są moralnie zachęcane, by uregulować ów tak bardzo bolesny problem.
Tak o tragedii zagłady, jak i o potrzebie sprawiedliwego pokoju w Ziemi Świętej, Jan Paweł II mówił też, spotykając się z Żydami podczas podróży do Austrii w czerwcu 1988 roku. Wyraził przekonanie, że nawet najboleśniejsze historyczne wydarzenia Bóg przezwycięża swym przebaczeniem i miłosierdziem, a rzeczywistość tę Żydzi przeżywają w synagogalnej liturgii Jom Kippur, czyli Dnia Pojednania, zaś chrześcijanie w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Wskazał też na odnotowywaną od czasu Soboru Watykańskiego II znaczną poprawę relacji chrześcijańsko-żydowskich i stale postępujący dialog.
Dennoch lastet weiter.
A przecież nadal wy i my jesteśmy obciążeni pamięcią Shoah, zamordowania milionów Żydów w obozach zagłady. Byłoby oczywiście niesłuszne i nieprawdziwe składanie tych niewypowiedzianych zbrodni na chrześcijaństwo. Ujawnia się w nich raczej straszliwe oblicze świata bez Boga, a nawet przeciwnego Bogu, świata, którego zbrodnicze zamiary były wyraźnie skierowane przeciw Żydom, ale także przeciwko wierze tych, którzy w Żydzie Jezusie z Nazaretu czczą Zbawiciela świata. Poszczególne oficjalne protesty i apele miały tylko ten skutek, że owe zamiary stawały się jeszcze bardziej fanatyczne. Stosownej refleksji nad cierpieniami i męczeństwem narodu żydowskiego nie można dokonać bez najgłębszego odniesienia do doświadczenia wiary, jakie znamionuje jego historię. Wiara mówi nam, że Bóg nie opuszcza prześladowanych, lecz objawia się im i przez nich każdy lud oświeca na drodze do zbawienia. W tej wierze, wspólnym dziedzictwie Żydów i chrześcijan, historia Europy ma swoje korzenie. Dla nas chrześcijan każde ludzkie cierpienie zyskuje swój ostateczny sens w krzyżu Jezusa Chrystusa. To wszakże nie przeszkadza nam, ale raczej przynagla, byśmy solidarnie współodczuwali głębokie rany, jakie zostały zadane Żydom przez prześladowania, szczególnie w tym stuleciu wskutek nowożytnego antysemityzmu.
Papież przypomniał, że Stolica Apostolska wyraźnie potępiła antysemityzm już dekretem z 1928 roku, a 10 lat później uczynił to osobiście Pius XI. Jan Paweł II podjął następnie sprawę pokoju na Bliskim Wschodzie.
Vor allem aber ist es notwendig, dass wir einen konstruktiven Dialog.
Przede wszystkim jest konieczne, abyśmy rozwijali konstruktywny dialog między Żydami, chrześcijanami i muzułmanami, tak by wspólne świadectwo wiary w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba przynosiło trwałe owoce w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i braterskiego współżycia, bez naruszania czyichkolwiek praw. W tym sensie należy rozumieć wszelkie inicjatywy Stolicy Apostolskiej, kiedy stara się ona szukać równej godności dla narodu żydowskiego w państwie Izrael oraz dla narodu palestyńskiego. Żydzi mają prawo do ojczyzny, tak jak w myśl prawa międzynarodowego ma je każdy inny naród. To samo odnosi się także do Palestyńczyków, pośród których jest wielu bezdomnych i uchodźców. Na drodze wspólnej gotowości do porozumienia i kompromisu należy znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do sprawiedliwego, wszechstronnego i trwałego pokoju w tym rejonie. Jeśli tylko przebaczenie i miłość zostaną w obfitości rozsiane, chwast nienawiści nie będzie mógł wzrastać. Pamiętać Shoah znaczy również przeciwstawiać się wszelkiemu wzniecaniu przemocy oraz cierpliwie i wytrwale chronić i pielęgnować każdy delikatny pęd wolności i pokoju.
Słyszeliśmy już, co o wspólnym Żydom i chrześcijanom dziedzictwie wiary, stojącym u korzeni Europy, mówił papież podczas czerwcowej podróży do Austrii. Do tego tematu powrócił jeszcze po kilku miesiącach, w październiku, podczas swej kolejnej podróży europejskiej, tym razem do Francji. Z Żydami spotkał się tam w Strasburgu.
C'est donc par votre prière.
Właśnie przez waszą modlitwę, waszą historię i wasze doświadczenie wiary stale potwierdzacie podstawową jedność Boga, Jego ojcostwo i Jego miłosierdzie w stosunku do każdego mężczyzny i każdej kobiety, tajemnicę Jego planu powszechnego zbawienia i płynące z tego konsekwencje stosownie do zasad zapowiedzianych przez proroków, angażując się w realizację sprawiedliwości, pokoju i innych wartości etycznych. Według nauki Soboru Watykańskiego II Kościół będzie mógł lepiej zrozumieć swoje więzy z wami, oczywiście dzięki braterskiemu dialogowi, ale także dzięki przemyśleniu własnej tajemnicy. Otóż ta tajemnica jest zakorzeniona w tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa, Żyda, ukrzyżowanego i uwielbionego. Cywilizacja europejska podtrzymuje swoje głębokie korzenie u tego źródła wody żywej, którym jest Pismo Święte. Jedyny Bóg objawia się jako nasz Ojciec i zaprasza nas przez swoje przykazania, abyśmy dobrowolnie odpowiedzieli Mu miłością. U progu nowego tysiąclecia Kościół głoszący Europie Ewangelię Jezusa Chrystusa odkrywa coraz lepiej, z radością, wspólne wartości, tak chrześcijańskie, jak i żydowskie, przez które uznajemy siebie za braci, a do których odnosi się historia, język, sztuka, kultura ludów i narodów tego kontynentu.
Jan Paweł II zapytał tu, co chrześcijanie i Żydzi mogą wspólnie głosić, aby oddać duchową posługę Europie. Proponując odpowiedź na to pytanie, wezwał do braterskiej odpowiedzialności za każdego człowieka i każdy naród, do popierania sprawiedliwości i pokoju zgodnie z Bożymi przykazaniami, co wiąże się też oczywiście z potępieniem antysemityzmu i wszelkich uprzedzeń rasowych czy religijnych. Mówiąc w Strasburgu o pokoju i sprawiedliwości, nie nawiązał wprost do sytuacji w Ziemi Świętej. Jednak już w następnym miesiącu, w pierwszą niedzielę Adwentu, podjął tę sprawę na placu Świętego Piotra.
Rozpoczynając nasze duchowe przygotowania do Bożego Narodzenia, nie możemy się powstrzymać, by skierować spojrzenie ku ziemi, gdzie urodził się Jezus. Jest to ziemia święta, ale także ziemia dotkliwych cierpień i konfrontacji. Od dziesięcioleci scena i przyczyna głębokich konfliktów, które w ostatnim roku znamionowały nowe, często szczególnie bolesne formy. Proszę was, abyście razem ze mną gorąco pomodlili się do Wszechmogącego Boga, by narody izraelski i palestyński, każdy z nich lojalnie akceptując drugi i jego uprawnione aspiracje, mogły znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im żyć każdemu we własnej ojczyźnie w wolności, godności i bezpieczeństwie. Za dwa dni obchodzić się będzie Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, ustanowiony przez Narody Zjednoczone. Z tej okazji wzywam raz jeszcze strony konfliktu, ich przyjaciół i wszystkie instancje międzynarodowe do poszukiwania sposobu, by położyć jak najprędzej kres cierpieniom Palestyńczyków w Cisjordanii i Gazy, jak też tysięcy ich braci uchodźców.
Do sytuacji na tym obszarze papież powrócił zaraz następnego dnia, 28 listopada 1988 roku, przyjmując w Watykanie nowego ambasadora Egiptu, Ismaila Mobaraka. Opowiadając się za sprawiedliwym i trwałym pokojem na Bliskim Wschodzie, Jan Paweł II wspomniał wprost Ziemię Świętą i zwłaszcza Jerozolimę, jako jedyną rzeczywistość zamykającą w sobie pamiątki historyczne i religijne tak ważne dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Wyraził żal, że ten region od zbyt wielu już lat jest terenem niewypowiedzianych cierpień bardzo licznych ludzi. A dziś, po upływie ponad 20 lat, trzeba stwierdzić, że te ustawicznie ponawiane papieskie apele o sprawiedliwość dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej pozostają wciąż aktualne. Miały wymiar nie tylko polityczny, ale przede wszystkim religijno-moralny. Zwracając się do wyznawców judaizmu, papież odwoływał się przy tym często do moralnych zobowiązań wynikających ze wspólnego Żydom i chrześcijanom biblijnego dziedzictwa, a także do pamięci o tragedii zagłady, której sam był świadkiem. Te wypowiedzi były wołaniem proroka i zarazem bardzo osobistym świadectwem przyszłego błogosławionego.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.